Rozpoczynamy serwis informacyjny. Ojciec Święty Franciszek odwiedził w niedzielę włoską L'Aquilę, to miasto w Abruzji zniszczone w 2009 roku w trzęsieniu ziemi. Papież udał się tam w związku z coroczną pielgrzymką odpustową zainicjowaną w XIII wieku przez papieża Celestyna V. W L'Aquili Ojciec Święty sprawował mszę świętą i modlił się z wiernymi modlitwą Anioł Pański. Odwiedził też częściowo zburzoną bazylikę, gdzie pochowany jest papież Celestyn V. Zwracając się do mieszkańców L'Aquili, Franciszek dziękował im za wytrwałość i świadectwo wiary. Mówił też, że dobry Bóg nie pozwala, aby choćby jedna łza spadła na próżno.
Voi avete sofferto molto a causa del terremoto e come popolo state provando a rialzarvi e a rimettervi in piedi.
Bardzo wycierpieliście z powodu trzęsienia ziemi i jako lud próbujecie postawić się z powrotem na nogi. Ci, którzy cierpieli, muszą zrozumieć, że ciemności, których doświadczyli, dają szansę daru rozumienia bólu innych. Każdy, kto niekoniecznie doświadczył trzęsienia ziemi, może doświadczyć trzęsienia ziemi w duszy, które uświadamia mu własną kruchość, własne ograniczenia.
W trakcie Eucharystii sprawowanej w L'Aquili Ojciec Święty Franciszek zachęcał wiernych do uczenia się pokory jako warunku doświadczenia miłosierdzia i radości. Papież mówił też zgromadzonym na mszy świętej, aby krzewili przebaczenie, pokój i pojednanie. Przed modlitwą Anioł Pański biskup Rzymu wezwał z kolei do modlitwy za naród ukraiński i wszystkie narody, które cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. W niedzielę obchodziliśmy święto lotnictwa polskiego, zarówno cywilnego, wojskowego, jak i całego przemysłu lotniczego. Z tej okazji w weekend w wielu miejscach kraju organizowane były rozmaite uroczystości, pokazy samolotów i przeloty akrobacyjne. Uroczystości odbywały się m.in. w Warszawie, Radomiu i Krakowie. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Bartosz Kownacki wskazał w tym dniu zwłaszcza na znaczenie lotnictwa wojskowego. Jak podkreślił, wojna na Ukrainie pokazała wartość tego rodzaju sił zbrojnych.
Lotnictwo, jak również obrona przeciwpowietrzna, powodują, że jest możliwość bezpiecznego nieba, takiego nieba, które powoduje, że przeciwnik nie jest w stanie hasać po naszym terenie, po naszym państwie i dokonywać zniszczeń w każdy wybrany cel, pierw rozpoznania, później zniszczeń. To widać na Ukrainie, widać, że Rosjanom nie udało się opanować przestrzeni powietrznej. Ukraińcy bardzo prosili o wsparcie w tym zakresie, także o wsparcie, jeżeli chodzi o samoloty, dlatego, że to daje szansę na prowadzenie równorzędnej walki. Jeżeli ktoś zdobędzie taką dominację, przewagę w powietrzu, to tak naprawdę można powiedzieć, że w dzisiejszych konfliktach takich pełnoskalowych to jest ogromny krok do zwycięstwa. Dlatego tak bardzo ważne jest silne polskie lotnictwo.
Święto Lotnictwa Polskiego zostało ustanowione w 1993 roku na cześć zwycięstwa kapitana Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge, które miały miejsce dokładnie 90 lat temu. W Wolicy Śniatyckiej pod Zamościem odbyły się obchody 102. rocznicy bitwy pod Komarowem. Podczas nich został odsłonięty pomnik chwały kawalerii i artylerii konnej. Monument upamiętnia zwycięstwo polskiej jazdy nad bolszewickim najeźdźcą. W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in. wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak, wicepremier minister kultury Piotr Gliński oraz prezes IPN-u Karol Nawrocki. Wicepremier Błaszczak w swoim wystąpieniu podkreślał, że bolszewicka Rosja zagrażała Europie ponad 100 lat temu, tak samo jak dziś zagraża jej Rosja Putina.
Odpowiedzią na te wszystkie zagrożenia jest właśnie przede wszystkim pamięć, a po drugie konsekwencja we wzmacnianiu, w rozwijaniu Wojska Polskiego. Nie dopuścimy do tego, żeby chociażby skrawek polskiej ziemi był okupowany przez Rosję. Nie dopuścimy do tego, dlatego że chcemy, żeby Polska była wolna, dlatego że chcemy i potrafimy, mówię to o żołnierzach Wojska Polskiego, bronić naszej ojczyzny.
Wicepremier Piotr Gliński podczas uroczystości mówił natomiast, że 102 lata temu do walki o wolność stanął cały naród. Jak wskazywał, mimo dopiero odzyskanej niepodległości, Wojsko Polskie potrafiło pokonać o wiele liczniejszą armię bolszewików.
To było możliwe, to zwycięstwo było możliwe dzięki trzem podstawowym cechom żołnierza polskiego, ale także polskiej wspólnoty w tamtym czasie. To był kunszt wojskowy, to była wiara w Boga i to była miłość do ojczyzny. To są trzy cechy, na których wtedy powstała Polska niepodległość.
Bitwa pod Komarowem była jednym z najważniejszych starć wojny polsko-bolszewickiej. Zakończyła się zwycięstwem polskich kawalerzystów, którzy zatrzymali liczniejszą i okrytą złą sławą bolszewicką pierwszą konarmię Siemiona Budionego. Klęska bolszewików na przedpolach Zamościa osłabiła możliwości ofensywne ich frontu południowo-zachodniego. Przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski proponuje stworzenie dodatkowej sieci sprzedaży nawozów. Sytuacja na rynku nawozów staje się coraz trudniejsza. W związku z rekordowymi cenami gazu kolejne spółki ograniczają produkcję. W konsekwencji rolnicy obawiają się, że nawozów zabraknie albo ich koszty będą zaporowe. Sytuacją zaniepokojeni są też przedsiębiorcy i organizacje branżowe. Ich przedstawiciele alarmują, że wstrzymanie produkcji nawozów pociągnie za sobą brak dwutlenku węgla, wykorzystywanego m.in. przez browary, zakłady mięsne i producentów napojów czy serów. W Radiu Maryja swoim pomysłem na poprawę sytuacji podzielił się były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W jego ocenie dodatkowa sieć sprzedaży nawozów byłaby tańszą alternatywą dla aktualnego kanału dystrybucji.
Należy stworzyć dodatkową sieć sprzedaży w oparciu o gospodarstwa państwowe i te KOWR-owskie, i grupy spożywczej, instytutów naukowo-badawczych. Do tego zapewne przystąpiłyby i gospodarstwa wyższych uczelni. Stworzyć sieć sprzedaży, która byłaby dodatkową możliwością zakupu po rozsądnych cenach, bo obawiam się, że te niepokoje na rynku nawozów znakomicie wykorzystają dilerzy, ci, którzy zajmują się handlem. Mają w magazynach sporo nawozów kupionych po niższych cenach niż te, które się zapowiadają, ale to wstrzymują sprzedaż, będą czekali na lepszą cenę.
Nad rozwiązaniem problemu na rynku nawozów pracują obecnie resorty rolnictwa i aktywów państwowych. Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował w niedzielę, że projekty w tej sprawie zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu rządu. Coraz więcej Polaków pobiera tak zwane groszowe emerytury. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska postuluje zmiany, które ukróciłyby to zjawisko. Więcej na ten temat Wojciech Grzywacz.
Emerytury groszowe to świadczenia o wysokości niższej od minimalnej emerytury. Ich wypłata jest możliwa przez wprowadzoną w 1999 roku zasadę, że już jedna opłacona składka otwiera prawo do emerytury. Stąd też niektórzy otrzymują na przykład kilkunastogroszowe świadczenia. W ocenie prezes ZUS, profesor Gertrudy Uścińskiej, jedną z możliwości rozwiązania problemu byłoby wprowadzenie minimalnego stażu składkowego, który uprawniałby do otrzymania emerytury.
To prawo do emerytury powinno być związane z dłuższym stażem, nie z jedną składką. Tak jak w wielu krajach europejskich, no to jednak te 15 lat jest tym stażem takim podstawowym, że to dopiero daje, jak osiągnie się wiek, prawo do emerytury. No można sobie wyobrazić, że może jeszcze inne rozwiązania dla tych rozwiązań potrzebny byłby też okres przejściowy z gwarancją prawa do opieki zdrowotnej i tak dalej. To jest bardzo istotna sprawa taka z punktu widzenia też przyszłości bezpieczeństwa materialnego i systemowego tych osób, które po prostu pobierają te symboliczne groszowe emerytury.
Emerytury niższe od minimalnej otrzymuje obecnie blisko 350 tysięcy Polaków. Najniższe świadczenie wynosi 10 groszy. Tymczasem koszt obsługi wypłaty takiej emerytury jest wielokrotnie wyższy. Wynosi od 100 do 150 zł.
Trwa nabór wniosków o wsparcie inicjatyw dla młodzieży w ramach pierwszej edycji rządowego programu Fundusz Młodzieżowy. Program skierowany jest do środowisk młodzieżowych działających na rzecz rówieśników, m.in. do młodzieżowych rad samorządowych, samorządów uczniowskich i studenckich, organizacji doktoranckich czy kół naukowych. Mogą one starać się o dotacje do 250 tysięcy złotych. Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek mówi, że program ma zachęcić młodych, aby angażowali się na rzecz dobra wspólnego w życiu społecznym.
Celem tego programu jest wzmocnić zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi, zachęcać młodych ludzi, aby angażowali się publicznie, społecznie, wolontaryjnie. Celem tego programu jest kształtowanie od najmłodszych lat postawy proobywatelskich, propatriotycznych, propaństwowych wśród młodych ludzi. To jest oczywiście także element takiego pewnego procesu wychowawczego, kształtowania, formowania młodych ludzi w duchu państwowym, aby nie byli tylko egoistycznie nastawieni, prawda, nie patrzyli tylko na swoją karierę, na swój los, ale aby od samego początku, już od momentu, kiedy są uczniami, angażują się w samorząd uczniowski, potem akademickie, organizacje naukowe, doktoranckie, byli cały czas przyzwyczajeni, że jakąś tam część tego swojego czasu trzeba wygospodarować na sprawy publiczne, bo te sprawy publiczne przecież także ich dotyczą.
W tym roku budżet programu Fundusz Młodzieżowy wynosi 10 milionów złotych. Wnioski w ramach tegorocznej edycji programu można składać do 12 września. Nabór ich jest prowadzony za pośrednictwem specjalnego generatora na stronie internetowej generator.nif.gov.pl. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej mają w rozpoczynającym się tygodniu poprzeć zawieszenie porozumienia wizowego z Rosją, co ma ograniczyć liczbę wiz wydawanych rosyjskim turystom. Takie informacje podał brytyjski dziennik Financial Times. Gazeta powołała się na 3 urzędników zaangażowanych w rozmowy. Spotkanie ministrów, na którym poruszona będzie ta kwestia, rozpocznie się we wtorek. Część krajów Unii, zwłaszcza te sąsiadujące z Rosją, domaga się całkowitego wstrzymania wydawania wiz turystycznych Rosjanom przez całą Unię i wskazuje, że jeśli nie zostanie to uzgodnione, jednostronnie zamknie granice dla rosyjskich turystów. Polska i Czechy zaprzestały wydawania wiz krótko po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale ponieważ inne kraje nadal je wydają, Rosjanie mogą się swobodnie przemieszczać po całej strefie Schengen. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.